Zapraszamy do wysłuchania audycji Szukając Słowa Bożego. To jak zawsze spotkanie ze Słowem Bożym najbliższej niedzieli, a w studiu Radia Maryja witamy bardzo serdecznie księdza doktora habilitowanego Artura Malinę z Wydziału Teologicznego w Katowicach, moderatora dzieła biblijnego w diecezji katowickiej. Witamy serdecznie, księdza.
Szczęść Boże.
I rozpoczynamy jak zawsze nasze spotkanie, prosząc Ducha Świętego o światło dla nas, aby to rozważanie było owocne, aby pomogło nam wprowadzać słowo w czyn.
Duchu Święty, przyjdź, w dzień i w noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, w serce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź, daj miłość mi i wytycz cel, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem.
Czytanie z Księgi Joba. Job przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
Czas leci jak tkackie czółenko. Czas przemija bez nadziei. Słowa o braku nadziei wywołują nie mniej trudności niż los wypowiadającego te słowa, niż los samego Hioba. Trzeba jednak pamiętać o stopniowym charakterze objawienia, o tym, że Bóg przemawiał wiele razy, na różne sposoby, a dopiero w swoim Synu przemówił w sposób pełny i ostateczny. Ten stopniowy rozwój dotyczy zwłaszcza rozumienia szczęścia, pojmowania związku między postępowaniem człowieka a jego powodzeniem. Przekonanie o wpływie postępowania na los człowieka było powszechne w środowisku starożytnym grecko-rzymskim, które uznawało wartość czynów bez motywowania ich odrębną nagrodą, ponieważ niesprawiedliwość, pozbawiając wewnętrznej harmonii, zakłócając relacje do świata zewnętrznego, stawała się karą samą w sobie. Stary Testament nie ogranicza się do przedstawienia nagrody, zapłaty za moralne życie jako naturalnej konsekwencji tego postępowania. Każda odpłata zależy bowiem od interwencji Boga jako gwaranta sprawiedliwości, który nie może być obojętny wobec postępowania ludzi. Przejęcie przez Boga inicjatywy w dziejach zbawienia przynosi pierwszą zapowiedź nagrody powiązanej z postępowaniem człowieka. Jest nią błogosławieństwo obiecane za okazane przez Abrahama zaufanie i posłuszeństwo Bogu. Dalej, zależność powodzenia od prawego postępowania podkreśla najbardziej biblijna literatura mądrościowa, zwłaszcza takie księgi jak Księga Przysłów, Księga Mądrości Syrara, które przypisują nieszczęście indywidualnej niemoralności, a powodzenie życiu etycznemu. Jeśli jednak pojmować szczęście tylko w kategoriach ziemskich, w kategoriach doczesnych, czyli długiego życia wiernych Bogu, a przedwczesnej śmierci nieprawych, muszą prędzej czy później pojawić się trudności, pytania, wątpliwości. I zasada odpłaty indywidualnej okazuje się niewystarczająca dla wyjaśnienia sensu cierpienia właśnie Hioba. Podobne wątpliwości wyraża sentencja mądrościowa z innej księgi, księgi Koheleta. Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy. A są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Powodzenie lub niepowodzenie doczesne nie jest więc znakiem nagrody lub kary za przestrzeganie prawa lub jego łamanie. Nową odpowiedź na tę wątpliwość, na to pytanie przynosi dopiero późniejsza refleksja w tekstach Starego Testamentu. Nagroda za dobre życie pojmowana jest jako odpłata Dnia Pańskiego dla sprawiedliwych, jako udział w życiu wiecznym. Hiob jednak jeszcze nie znał tej pełnej treści dobrej nowiny. Nie znał sensu wyzwolenia od zła, cierpienia i śmierci. Mimo to ufał, że życie jest w ręku Boga. I przedstawia to życie jako boskie tkanie. Dni moje lecą jak tkackie czułenko. Życie człowieka także w innych tekstach przedstawione jest jako tkanie przez Boga, jako egzystencja, która jest w Jego ręku. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki, wyznaje psalmista. Znanym biblijnym obrazem kresu życia jest zakończenie pracy boskiego tkacza. Zwijam jak tkacz moje życie, on mnie odcina od nici. Tak wyznaje Izajasz. Więc chociaż los Hioba jest losem człowieka nieznającego pełni objawienia, ufa on Bogu, ufa to, że znajduje się w jego rękach.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
Jeśli w pierwszym czytaniu trudno było dostrzec sens dobrej nowiny, w drugim czytaniu wiele razy pojawia się słowo, które oznacza dobrą nowinę. Usłyszeliśmy fragment Nowego Testamentu, w którym chyba najczęściej w tej części Biblii występują takie terminy jak Ewangelia i głosić Ewangelię, czyli ewangelizować. Dobra nowina, radosna wieść. To są słowa, które występują już w Starym Testamencie. Najpierw w znaczeniu świeckim. Rzeczownik besora, czasownik baser, tłumaczone są w Biblii greckiej jako Ewangelion, Ewangelia i jako Ewangelizein. W wielu miejscach Starego Testamentu wymienione terminy nie mają wcale znaczenia religijnego. Oznaczają wiadomości o śmierci wroga, wskazują na zwycięstwo w bitwie, czy zapowiadają bliskie nadejście pokoju. Najczęściej chodzi o wieści, które są dobre dla Izraelitów. Ale także w Biblii znajdujemy wyjątki od tej zasady. Śmierć pierwszego króla izraelskiego Saula w bitwie na wzgórzu Gilboa jest nazwana wiadomość o tej śmierci radosną nowiną dla Filistynów. Człowiek oznajmiający wielką klęskę Izraelitów i stratę Arki Przymierza jest nazwany zwiastunem dobrej nowiny. W tym przypadku nie chodzi o dobrą nowinę jako wieść szczęśliwą, ale chodzi o coś, co radykalnie zmienia życie, co jest przełomem w życiu prywatnym i narodowym. Czasownik Baser przybiera religijne znaczenie dopiero w drugiej i trzeciej części księgi Izajasza, gdzie jest mowa o zwiastunie, zwiastunce dobrej nowiny, zapowiadającej nie tylko koniec niewoli babilońskiej, ale również rychłe nadejście Boga i Jego panowania. Na początku swojej publicznej działalności Jezus właśnie odnosi się do tego proroctwa z Izajasza, kiedy mówi, że głównym celem Jego misji jest głoszenie dobrej nowiny. Działalność ta ma przynieść wielką zmianę w życiu ludzi, zmianę wyzwolenia od cierpienia i niewoli. W tym sensie Ewangelia jest radością, daje radość. W tym sensie, w tym znaczeniu święty Paweł w dzisiejszym czytaniu mówi, że jej głoszenie jest wartością samą w sobie, większą niż wszelka zapłata, ludzka zapłata za trud głoszenia Ewangelii. Dlatego też chętnie rezygnuje z praw przynależnych tym, którzy się trudzą głoszeniem Ewangelii. Radość z głoszenia Ewangelii wynika bowiem z natury dobrej nowiny, która nie daje jakąś powierzchowną i krótkotrwałą wesołość. Całe bogactwo znaczenia radości odsłaniają już słowa proroka Izajasza mówiące właśnie o nadejściu panowania Bożego jako radosnej nowinie, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast gnębienia na duchu. Bez dobrej nowiny człowiek pozostaje w okowach smutku. Nie ma prawdziwej radości bez Ewangelii. Dlatego tak ważne dla apostołów, dla pierwszego Kościoła było głoszenie Ewangelii, było przynoszenie radości. W ten sposób święty Paweł określa najważniejszą treść działalności apostolskiej. Paradoksalnie, mówiąc o głoszeniu, mówi o cierpieniu. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. W Ewangeliach zadanie to ukazane jest już przy ustanowieniu apostołów. Uczniowie nie poznają od razu całej treści ich przyszłego głoszenia. Ich zadaniem nie jest opowiadanie o Jezusie, nie zdawanie relacji z tego, co jest dostępne ich zmysłom. Treść ich misji to przebywanie przede wszystkim z Panem. Uczniowie, przebywając razem z Nim, będąc obok Niego, podążając za Nim, muszą poznać charakter i cel ich więzi ze swoim mistrzem. Poznanie to nie jest zewnętrzne. Głoszący Jezusa musi być od wewnątrz przemieniony dzięki podążaniu za Nim na drodze do Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Tylko wtedy może zrozumieć w pełni to, co zostaje mu powierzone. Tylko wtedy może w sposób autentyczny głosić Ewangelię. Kiedy uczniowie pójdą za Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, głoszonym później przez Pawła, tylko wtedy będą mogli oznajmić innym objawioną im tajemnicę, odsłonić jej pełne znaczenie, być autentycznymi świadkami Jezusa. O tym świadectwie, które stało się udziałem apostoła, mówi już święty Piotr w domu Korneliusza, gdy podkreśla, że głoszenie, jego skuteczność pochodzi z naocznego świadectwa. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, to, co zdziałał On w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Nie wszyscy uczniowie Jezusa są apostołami, lecz tylko ci, którzy Mu towarzyszyli od początku do końca Jego publicznej działalności, oraz ci, którzy spotkali Zmartwychwstałego, tak jak Paweł. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, mówi Piotr, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. To świadectwo o dobrej nowinie pochodzi więc z głębokiej więzi z Jezusem.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdziemy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodzili po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Usłyszana Ewangelia stanowi wypełnienie, o którym mówi początek listu do Hebrajczyków. Na wiele sposobów Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, a w tych dniach przemówił do nas przez Syna. Jeśli mamy przed sobą teksty Pisma Świętego, to możemy otworzyć właśnie ten tekst z Ewangelii, otworzyć stronę, znaleźć pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Marka, wersety od 29 do 39, pierwszy rozdział Ewangelii świętego Marka, wersety od 29 do 39. Właściwie, gdybyśmy otworzyli Biblię tysiąclecia, to znajdziemy trzy części, trzy fragmenty, które rzeczywiście przedstawiają trzy sceny odrębne, choć ze sobą ściśle powiązane. Pierwsza scena opowiada o uzdrowieniu teściowej Piotra. To są wersety od 29 do 31. Drugi fragment przedstawia uzdrowienia dokonywane przez Jezusa po upływie szabatu w Kafarnaum, wersety od 32 do 34. I trzecia część mówi o opuszczeniu Jezusa Kafarnaum. Jezus udaje się na modlitwę, jest poszukiwany przez jego uczniów. Wersety od 35 do 39. Najpierw zwróćmy uwagę na znaczenie treści tych poszczególnych części krótkiej Ewangelii, ale jakże bogatej wydarzenia. Jezus po pierwszym cudzie, którego według świętego Marka dokonał w synagodze w Kafarnaum, udaje się razem z pierwszymi powołanymi przez niego uczniami do domu Piotra. Tam w domu ma miejsce pierwszy cud, byśmy powiedzieli taki zwyczajny. Uzdrowienie chorej osoby, gorączkującej osoby. To uzdrowienie ma miejsce w szabat. Jednak chociaż Jezus czyni coś, co było niedozwolone według prawa żydowskiego, nie ma w opowiadaniu żadnego śladu kontrowersji z powodu aktywności cudotwórcy w dzień spoczynku. Jezus przebywa wśród ludzi do Niego przyjaźnie nastawionych, wśród swoich uczniów i najbliższych krewnych. Otwarta wrogość objawi się dopiero później, kiedy Jezus w synagodze, również w dzień szabatu, z własnej inicjatywy uzdrowi człowieka mającego sparaliżowaną rękę. Pierwsza część mówi nam więc o cudzie, który był i zrodził owoce pozytywne. Nie ma nic negatywnego. Drugie opowiadanie mówi o licznych uzdrowieniach. Obok cudów przedstawianych bardziej szczegółowo, tak jak to jest w przypadku uzdrowionej teściowej Piotra, ewangelista najczęściej opisuje działalność Jezusa w sposób ogólny, taki sumaryczny. Zbiera w jedną scenę poszczególne uzdrowienia, przedstawia tylko pewne szczegóły, uwydatnia niektóre treści i może powstać wrażenie, że mamy do czynienia z cudami, które nie mają szczególnego jakiegoś znaczenia. Zwróćmy jednak uwagę na pewne szczegóły. Wzmianka o nastaniu wieczora i przyniesienia do domu Szymona wielu chorych oznacza, że upłynął dzień szabatu. Chorzy mogli być przyniesieni dopiero po zachodzie słońca, tak jak liczono dobę w czasach Jezusa, nie od północy do północy, jak my to czynimy, ale od zachodu słońca do zachodu słońca następnego dnia. W sobotni wieczór mogli więc ludzie powrócić do swoich powszednich zajęć i mogli wykorzystać obecność uzdrowiciela w ich miejscowości. Przypomnijmy sobie scenę z końca Ewangelii, która mówi o kobietach, które po śmierci Jezusa wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia udają się do grobu Jezusa. Udają się z wonnościami, które, jak zaznacza ewangelista, zakupiły już wieczorem dnia poprzedniego, w sobotę, po zachodzie słońca. I święty Marek właśnie zaznacza, gdy minął szabat. W tym sumarycznym opisie pojawia się jeszcze, możemy powiedzieć, ważniejszy szczegół, dotyczący jednego z uzdrowień, jednego z cudów, dotyczący egzorcyzmów. Jezus, wyrzucając złe duchy, nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Podobny nakaz milczenia występuje przy pierwszym egzorcyzmie, już wspomnianym, który miał miejsce w synagodze w Kafarnaum. Jaka jest rola tego nakazu milczenia? Jest to jeden z zakazów mówienia występujących w Ewangelii. Jezus przede wszystkim zakazuje duchom nieczystym wypowiadać się w sprawie jego tożsamości, ale także zakazuje opowiadać o jego czynach niektórym cudownie uzdrowionym przez niego i innym świadkom jego cudów, na przykład po uzdrowieniu trędowatego. Jezus nakazuje mu milczenie. Uczniom Jezus nakazuje zachować milczenie, kiedy Szymon Piotr wyznaje tożsamość Jezusa, mówiąc, że jest Chrystusem, jest Mesjaszem. I schodzącym z góry przemienienia trzem uczniom nakazuje milczeć, nie opowiadać o tym, co widzieli na górze. Również Jezus usiłuje zachowywać w tajemnicy miejsce swojego pobytu. W innej sprawie Jezus udziela wyjaśnień tylko swoim uczniom. Dotyczy to nauki o Królestwie Bożym. Dotyczy nauki w przypowieściach, nauki o rozróżnianiu między czystym a nieczystym. Jezus ma uprzywilejowany krąg adresatów swojego nauczania. Są nimi jego najbliżsi uczniowie, którzy mimo tego, że otrzymują szczególne wyjaśnienia, nie rozumieją nauki Jezusa, nie są też w stanie opowiadać w sposób poprawny o tym, co słyszą, o tym, co do nich jest skierowane. Jaki jest sens tych nakazów milczenia? Jakie jest znaczenie zakazów mówienia? W Ewangelii przed chwilą odczytanej demony znały, wiedziały, kim Jezus jest. Poprawnie interpretowały Jego tożsamość. Wołały, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, a mimo to Jezus nakazuje im milczeć. Nakazy milczenia w tym przypadku odnoszą się do najważniejszej treści Jego misji, Jego działalności, objawienia relacji, Jego osobistej relacji do Boga, więzi z Ojcem. Jezus głosi tę relację, oznajmia, odsłania uczniom, kim jest. W przypowieściach o Królestwie Bożym wskazuje na sens, na znaczenie całej swojej działalności. A mimo to nakazuje milczeć demonom. O co więc chodzi w tych nakazach milczenia? Tożsamość i sens ziemskiego życia Jezusa mają się odsłaniać nie za pośrednictwem tych, którzy o Jezusie wiedzą prawdę, znają, jaka jest Jego relacja do Boga, ale mają się odsłaniać poprzez wejście w przestrzeń tej relacji, poprzez utworzenie więzi z Jezusem. Mówiąc inaczej, na drodze za Nim. Nie można poznawać poprawnie tożsamości Jezusa, nie przebywając razem z Nim, nie podążając za Nim. Źródłem wiedzy o Jezusie nie mogą być więc wołania demonów. Chociaż treść tych deklaracji była prawdziwa, była dokładna, precyzyjna, to jednak ludzie mieli poznawać tożsamość Jezusa i znaczenie Jego misji nie dzięki duchom nieczystym, ale więzi z Jezusem, podążając za Nim, stawając się Jego uczniami. To rozumienie znaczenia nakazu milczenia podczas egzorcyzmów jest potwierdzone poprzez następną scenę, poprzez opowiadanie o podążaniu za Jezusem grupy uczniów, którzy odkrywają, że opuścił on Kafarnaum nad ranem i udał się w jakieś nieznane miejsce. Ewangelista informuje nas o modlitwie Jezusa. Sama wzmianka o wyjściu z Kafarnaum kontrastuje z poprzednimi informacjami o przemieszczaniu się Jezusa. Celem wyjścia nie jest jakieś konkretne miejsce, ale określone działanie, modlitwa. Porównując wzmianki o modlitwie z innymi Ewangeliami, można zauważyć, że Marek nieczęsto wspomina o modlitwie Jezusa, a jeszcze rzadziej przytacza jej treść. Tym bardziej te nieliczne wzmianki o modlitwie Jezusa zasługują na szczególną uwagę. W opisach, które ukazują Jezusa przebywającego na modlitwie, powtarza się zawsze jeden szczegół, że najpierw oddala się on od swoich uczniów i przebywa sam na modlitwie. Gdy wzywa natomiast uczniów do modlitwy, kiedy sam się modli, modlitwa jest ukazana jako wyraz niepodzielnego zjednoczenia z Bogiem. Po jego modlitwie następują wydarzenia, następują działania, które akcentują jego jedność z Bogiem w wypełnianiu misji. Próba Szymona, który szuka Jezusa na czele innych osób, który usiłuje sprowadzić go z powrotem do Kafarnaum, wprowadza w Ewangelii po raz pierwszy działania ludzi, które dzięki natychmiastowej odpowiedzi Jezusa okazują się, że są niezgodne z planem Boga. Powszechnemu pragnieniu mieszkańców miejscowości, w której Jezus nauczał, pragnieniu, aby zatrzymać go u siebie, zrozumiałe jego pragnieniu, chęci, które wyraża zdanie Piotra, wszyscy cię szukają, Jezus przeciwstawia wezwanie skierowane do ucznia i do innych powołanych. Pójdźmy gdzie indziej, abym i tam mógł głosić, bo po to wyszedłem. Uzasadnienie ze wskazaniem na wyjście może oznaczać wyjście w sensie opuszczenia Kafarnaum, albo, co jest bardziej prawdopodobne, może wskazywać na inne wyjście, na wyjście Jezusa od Ojca, w sensie zapowiedzianej drogi Pana, drogi do ludzi, aby ich poprowadzić do Ojca. Odpowiedź Jezusa wskazuje na to, że motywacją Jego działania nie są zamiary, plany ludzi, ani nawet jakiś własny plan Jezusa, ale zjednoczenie z Bogiem, absolutna bliskość między Ojcem a Synem. W kolejnych dwóch modlitwach to zjednoczenie z Ojcem jeszcze bardziej się wyraża, jeszcze bardziej zostaje zaakcentowane. Po rozmnożeniu chlebów, kiedy Jezus schodzi z góry, uczniowie widzą Go chodzącego po wodzie i słyszą Jego słowa: ja jestem. A w Getsemani Jezus wyraża swoją jedność z Ojcem w taki sposób, jaki my możemy naśladować, przyjąć w naszym życiu. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Modlitwa Jezusa wynika z relacji Syna Bożego do Ojca. Jej skuteczność wypływa z doskonałości tej relacji. Modlitwa uczniów bierze swój początek z wiary w Boga. Jej skuteczność zależy od obecności tej wiary w człowieku, który się modli.
Drodzy Państwo, po tej refleksji nad poszczególnymi czytaniami najbliższej niedzieli zapraszamy już do rozmowy z naszym gościem, którym jest, przypominam, ksiądz doktor habilitowany Artur Malina z Wydziału Teologicznego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego diecezji, archidiecezji katowickiej. 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Kierunkowy do Torunia 056. Telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, wschodnia Polska. Po tak głębokim rozważaniu słowa Bożego kilka myśli przyszło, tak chciałam krótko. W pierwszym czytaniu Hiob uczy, że nasze życie i chrześcijańskie jest wojowaniem. Zdawałoby się, wbrew nadziei. Nadzieją naszą jest Chrystus, a Święty Paweł w liście do Koryntian mówi o biadach, gdybym nie głosił. Ja szczerze się przyznam, że ja zawsze te myśli odsuwałam od siebie jako świecka osoba, uważając, że te słowa odnoszą się tylko do kapłanów. Mi się zdaje, że chyba większość tak ludzi to odbierała. Więc trzeba tutaj się jednak nawrócić w tym kierunku. I jeszcze słowa z Ewangelii świętego Marka. Wiemy, że Marek przekazał, prawda, opowiadanie świętego Piotra. Stąd takie, zdawałoby się, krótkie fakty. Szczególnie uderzyły mi właśnie słowa po tych cudze: pójdźmy do sąsiednich miejsc, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem, czyli ta jego misyjność, a jednocześnie nauczał. I tutaj zawsze mnie intrygowało, no czego nauczał? I oczywiście myśl sięgnęłam do świętego Mateusza, który od początku uczestniczył w nauczaniu Pana Jezusa, i święty Mateusz mówi o 8 błogosławieństwach, a więc o Królestwie Bożym. Zwraca się akceptacja ludzi ubogich, pokornych, no i oczywiście miłujących prawo, przede wszystkim Boga nad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, o miłości nieprzyjaciół aż do krzyża, no i prawda, żeby zło dobrem zwyciężać. Dziękuję bardzo, nie wiem, czy dobrze.
Dziękujemy serdecznie.
Pani Krystynie, dziękujemy za te obserwacje, za to rozważanie bardzo trafne i odnoszące się do każdego z czytań. Jeśli chodzi o pierwszą uwagę, nasze życie jest wojowaniem. Hiob, pamiętajmy o tym, że jest przedstawiony jako człowiek świecki. Nie jest kapłanem. Nawet przy uważnej lekturze tej księgi nie można powiedzieć, że należy do ludu izraelskiego. Wydaje się być jednym z mędrców starożytności, jednym z tych sprawiedliwych, którzy żyli również poza narodem wybranym. I jako człowiek świecki, doświadczający cierpienia, doświadczający tej ciemnej strony życia, zachowuje wierność. Musi wojować. Znamy świetnie tę księgę, która w pewnym sensie wydaje się głosić biada wynikające z antyewangelii. My nawet w języku polskim mówimy o takiej antyewangelii, wieści hiobowe, wieści, wiadomości bardzo złe o wydarzeniach tragicznych. Jest to antydobra nowina. Cała lektura księgi pokazuje, gdzie Hiob znajduje odpowiedź. Nie w mądrości ludzkiej, nie w mądrości swoich przyjaciół, ale w mądrości Bożej. I tutaj przechodzimy do drugiego czytania, tak jak pani zwróciła uwagę na świętego Pawła. Biada, gdybym nie głosił Ewangelii. I Paweł głosi Ewangelię, której treścią jest Chrystus ukrzyżowany. Nie mądrość ludzka, ale mądrość Boża. Ten, który był zgorszeniem dla narodu wybranego, a głupstwem dla pogan, dla barbarzyńców, dla Greków. Ten jednak jest mądrością Bożą. W krzyżu Chrystusa jest zbawienie. Wierzący właśnie w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dokonuje, doznaje tego samego doświadczenia, które było udziałem Hioba. To znaczy w swoim cierpieniu może również znaleźć zbawienie, może znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Odpowiedź nie daną z mądrości z mądrości ludzkiej, lecz z mądrości Bożej. Druga, trzecia część, ta, która odnosi się do samej Ewangelii. Ewangelia, rzeczywiście Ewangelia świętego Marka nie akcentuje, nie podkreśla treści głoszenia Jezusa. Nie uszczegóławia nauczania Jezusa. Wiele razy ewangelista wspomina o tym, iż Jezus nauczał, Jezus głosił, i dopiero z Mateusza, z Łukasza wiemy, jaka była treść tego nauczania, porównując paralelne miejsca Ewangelii, te, które znajdują się w równoległych miejscach Ewangelii, odpowiadające sobie, jeśli chodzi o miejsce i czas działalności Jezusa i miejsce w samym tekście Ewangelii. Ale to nie znaczy, że święty Marek pomniejsza znaczenie nauczania, treści nauczania Jezusa. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że za każdym razem, kiedy ewangelista mówi o nauczaniu, ogłoszeniu przez Jezusa Ewangelii, nie musi już powtarzać tego, co powiedział o Jezusie na początku. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Jaka była treść tego głoszenia, ewangelista właśnie przytacza na początku. Treść podwójna. Najpierw zdanie oznajmujące, czas został wypełniony, przybliżyło się Królestwo Boga i wynikające z niego wezwanie, podwójne zdanie rozkazujące, odnoszące się do odrzucenia czegoś i do przyjęcia czegoś. Odrzucenia grzechu, nawracajcie się. Przyjęcia Boga, Jego Królestwa, wierzcie w Ewangelię. W tym wezwaniu jest napięcie, które rodzi cierpienie, rodzi ból. Bo zaraz ewangelista pokazuje konkretnie, na czym polega to nawrócenie, ta przemiana, to radykalne zwrócenie się ku Bogu, a odwrócenie się od dotychczasowego życia. Jezus powołuje pierwszych uczniów właśnie po głoszeniu Ewangelii Bożej z tą właśnie zaznaczoną treścią przez Ewangelistę. Nawracajcie się, to znaczy uczniowie, słysząc wezwanie, zostawiają sieci, zostawiają to, co mają, wierzcie, idą za Jezusem. Idą nie dlatego, że Go rozpoznali, że Go uznali, ale dlatego, że On sam do nich przyszedł, że On sam ich powołał. Jezus idzie do domu Piotra, możemy powiedzieć, niezaproszony. Ewangelista nam nie mówi, że Jezus został zaproszony przez apostoła. Tak jak pani na to zwróciła uwagę, jestem przekonany również, że Ewangelia świętego Marka zawiera treść katechezy pierwszego apostoła. I apostoł gdzieniegdzie zostawia takie ślady tego osobistego związku z Jezusem i zostaje to świetnie zapisane przez jego sekretarza, przez jego tłumacza, przez ewangelistę Marka. Jezus udaje się do domu dwóch uczniów, Szymona i Andrzeja, to znaczy Piotra i jego brata. Udaje się tam razem z Jakubem i Janem. I to zdanie, które opowiada o tym, lepiej brzmi, więc kiedy go wypowiemy w pierwszej osobie liczby mnogiej, niż gdy go słyszymy tak, jak zostało zapisane przez Marka. Otóż można to zdanie tak oddać, tak przeczytać. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszliśmy z Jakubem i Janem do naszego domu. Święty Marek zapisał tutaj świadectwo apostoła, pierwszego apostoła. I tak jak w rozważaniu zwróciliśmy uwagę na to, treść tego świadectwa właśnie wynika z tej bliskości apostoła do Jezusa. Dlatego, że on przebywał z Jezusem, mógł nam przekazać tę Ewangelię, treść tej Ewangelii, znaczenie dobrej nowiny.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromną wdzięcznością księdzu profesorowi Arturowi za tą katechezę właśnie biblijną w kontekście tych czytań liturgicznych na niedzielę. Ja tak słuchając, staram się dosyć uważnie słuchać z wdzięcznością, uświadomiłem sobie, że my w tym tygodniu przerabiamy z ojcami w katechizmie Kościoła katolickiego zagadnienie modlitwy i tam żeśmy się zatrzymali na sprawie kontemplacji. I teraz to, co ksiądz profesor mówił, opisując taką pewną postawę Pana Jezusa, jego zachowanie, jego sposób reagowania, to mu powiedział właśnie, że to taka nauka właśnie, która pokazuje wynik takiej modlitwy kontemplacyjnej, to odniesienie się do Ojca, a właśnie w taki sposób, którym Pan Jezus chciał nas też nauczyć, w jaki sposób to powinniśmy robić. I tak na przykład tam wcześniej ksiądz profesor przypomniał ten fragment u Izajasza, który mówi, że o tych popiołach, o tych smutnych sprawach, a jednak to jest dobra nowina. I tam jest ta scena właśnie, pamiętam, w tej synagodze w Nazarecie, gdzie o której opowiada zresztą święty Łukasz w swojej Ewangelii, opisując właśnie tą treść Izajasza, którą tam wtedy Pan Jezus czytał na tym spotkaniu w sobotnim, w szabat. I tam jest ten moment, że Pan Jezus w pewnym momencie opisuje ewangelistom, mówi, że oddał ten zwój temu serwiętę, temu posługującemu, usiadł i znowu było ten moment, wszystkie oczy w niego były tam jakoś tak wszystkie wbite, ale on zamilkł, więcej nie mówił. Ksiądz profesor podkreślał właśnie te sprawy tego milczenia u Pana Jezusa. Dlatego sobie to przypomniałem. Tam teraz właśnie egzegeci mówią, że właśnie dlaczego nie mówił, bo jak weźmiemy właśnie tą sytuację tam w tej synagodze nazaretańskiej, to Pan Jezus kończy na słowach, które są u Izajasza oraz ogłasza rok łaski od Pana, podczas kiedy ten tekst on płynie dalej. Właśnie płynie właśnie pokazywaniu tych właśnie smutnych jakichś spraw, tych popiołów. I tutaj egzegeci mówią, że tutaj Chrystus nam się właśnie ujawnia, myślę, że nasze czasy w sposób szczególny to pokazują, właśnie jako miłosierny, jako miłosierdzie. Właśnie to, co tam u tego Hioba jeszcze nie mogło, tylko przez intuicję to szło, jeszcze nie było takie oczywiste, to tutaj już ten Chrystus, ten Mesjasz jest właśnie miłosierny i my w tym przedziale tego czasu jego tutaj właśnie żyjemy. No i dlatego powiadam właśnie na tle tych czytań, właśnie słuchałem uważnie, jak ksiądz profesor o tym mówił i te właśnie myśli, jakieś takie myśli mi się przypomniały i również tak skojarzyłem, że jeśli chodzi o tą formę tej modlitwy, tej kontemplacyjnej, no to takim właściwie wzorem i modelem jest Abraham, o którym mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków, że kiedy on się modlił, to wyglądało, jakby widział niewidzialnego. No, to tak właśnie, żeby tak jeszcze w tej katechezie biblijnej być trochę wspólnie i razem. Chcę serdecznie sobie profesorowi podziękować. My czekamy na te piątki, bo to jest przygotowanie nas do świętej liturgii, przeżywania Dnia Pańskiego, zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego ten obrok duchowny, jak to nasi poprzednicy mówili, jest taki ogromnie ważny. Dlatego Bóg zapłać serdecznie i serdecznie proszę też o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dodamy tylko, że Pan Krzysztof z Rzymu.
Bóg zapłać. Dobrze. Ten tekst Izajasza, ja go przytoczę, który został przez Jezusa wypowiedziany w synagodze w jego rodzinnej miejscowości, kiedy przeczytał właśnie z Izajasza początek z 61 rozdziału. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Tu kończy się cytat, słowa przytoczone przez Jezusa z proroka Izajasza, a Izajasz dalej pisał. Po słowach, abym obwieszczał rok łaski Pana, są słowa i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym wieniec dał im zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Te słowa o radości zamiast smutku, o wieńcu zamiast popiołu mogłyby być dalej wypowiedziane. Jezus jednak ich nie wypowiada, bo by musiał również zapowiedzieć to, co nie jest na pierwszym planie jego działalności. Zapowiedź zemsty naszego Boga. Ewangelia na początku w ustach Jezusa brzmi jak dobra nowina. Nie znajdujemy w pierwszych rozdziałach wielu treści negatywnych. Dopiero kiedy postawa adresatów działalności Jezusa jest wyrazem zamknięcia się na dobrą nowinę, jest przeciwstawieniem się temu, co Jezus przynosi, on zapowiada również te treści negatywne. Jego nauczanie przypomina, przywołuje również, że utrata dobrodziejstw obiecanych przez Boga jest karą. Nie karą wymierzoną przez Boga, ale karą przez to, że człowiek nie przyjmuje dobra, jakim Bóg w Jezusie przez niego chce ludzi obdarzyć. To nauczanie Jezusa również odnosi się do kontemplacji Boga. Największą nagrodą, największą zapłatą, tak możemy powiedzieć, dla człowieka jest to, że będzie mógł oglądać Boga. Jeśli w jego sercu będzie tylko miejsce dla pragnienia Boga, nie będzie miejsca na inne pragnienia, namiętności, tylko dążenie do samego Boga, wówczas nagrodą będzie widzenie Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I to drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną tylko sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Beata z Łodzi. Ja chciałam podziękować gorąco za takie sformułowanie, podkreślenie tego, że właściwie powinniśmy poznawać Boga poprzez więź z Chrystusem, a wiedza jest jednym o Bogu, a doświadczenie Boga jest to drugie. I wydaje mi się, że tak jak na przykład duchy nieczyste też wiedziały o Bogu, ale czy na przykład prześladowcy Kościoła też muszą wiedzieć coś o tych, kogo prześladują, prawda? Ale ta wiedza to jeszcze nie jest to. Doświadczenie Boga w zasadzie powinniśmy, jeżeli jesteśmy w Kościele, oczywiście powinniśmy poznawać Boga, ale właściwie główna rzecz to wydaje mi się, że doświadczyć Boga. To będzie wtedy Kościół nie będzie taki martwy, nie będzie przychodzenia do Kościoła takiego po prostu z tradycji, że prawda jest msza, trzeba przyjść, prawda? Tylko będziemy pragnąć, bo jeżeli będzie złączenie na modlitwie, tak jak tutaj ksiądz powiedział, że modlitwa jest wyrazem zjednoczenia z Bogiem, to wtedy jest to doświadczenie Boga żywego i takie głębsze przeżywanie. I wtedy, mówię, ta wiara, religia nie jest jakimś reliktem, nie jest skostniała, tylko po prostu no jest to coś, co żyje i co człowieka niesie. Także rozdzielenie wiedzy, bo znam wielu ludzi, którzy są oczytani, którzy właśnie no wiele takich książek religijnych jakby też i Biblię w różne strony czytają, prawda, w różnych językach, ale jednak jakby no wiedza jest dla nich, no nie wiem, upajają się tym, ale w sumie nie żyją tym, po prostu nie wygląda, nie wychodzi z zachowania ich to, że są zjednoczeni z Bogiem. Także właśnie podkreślenie tego, że powinniśmy dążyć do doświadczenia Boga, to dla mnie było właśnie to najmocniejsze słowo i dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Beacie, dziękujemy za zwrócenie uwagi właśnie na to, co święty Marek bardzo uwypukla, akcentuje, jeśli chodzi o poznawanie Jezusa, a przez Niego poznawanie samego Boga. W powołaniu uczniów jest właśnie ten pierwszy warunek opuszczenia, odwrócenia się od dotychczasowego życia, zerwania z tym wszystkim, co mogłoby przeszkadzać i przeszkadza więzi z Jezusem. Przypominamy chociażby tutaj tę scenę z bogatym młodzieńcem, który nie jest w stanie opuścić majątku, pozostawić dobra materialne, które posiada i dlatego okazuje się niezdolny do pójścia za Jezusem. Ale w sensie pozytywnym, jak wspomnieliśmy, wyrazem nawrócenia jest właśnie pozostawienie przez uczniów tego, co posiadali, tego, co było ich, do czego mieli prawo. Bez rezygnacji właśnie z tego, do czego mieli prawo, nie mogliby być z Jezusem. A kiedy Jezus niektórych uczniów ustanawia apostołami, aby przeznaczyć ich do szczególnych zadań, i te zadania szczególne są wymienione, to nie są zadania wszystkich Jego uczniów, ale tylko 12 apostołów, wymienia Ewangelista te zadania, dla których Jezus powołał 12, żeby głosili naukę i mieli władzę wypędzać złe duchy. Dwie czynności, głoszenie słowa, można powiedzieć właśnie działalność prorocka, działalność nauczycielska, dawanie świadectwa i wypędzanie złych duchów, odsuwanie zła z życia ludzi, działalność charytatywna, wyraz miłosierdzia względem potrzebujących, cierpiących. Jednak te dwa zadania są zbudowane, mają, możemy powiedzieć, swoją podstawę, źródło, skuteczność swojej siły w pierwszym zadaniu, najważniejszym zadaniu. Jezus ustanowił 12, aby razem z Nim byli. Bycie z Jezusem sprawia, że dwa pozostałe zadania są skuteczne, że można je spełniać w sposób właściwy, że można, będąc z Jezusem, rodzić owoce, owoce głoszenia dobrej nauki i owoce usuwania z życia ludzi zła. Starajmy się wpatrywać w uczniów podążających za Jezusem, starajmy się również być razem z Nim, aby i nasze świadectwo, i nasze opowiadanie się za dobrem rodziło właśnie dobre owoce.
Odbieramy telefon, proszę bardzo. No niestety, słuchaczka nasza się wyłączyła. Zaprosimy Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy. Bardzo prosimy.
Słucham?
Proszę bardzo.
Jestem z Małopolski, Krystyna. I piękne są te nasze nauki i dobrze, że zgłębiamy Boże Słowo, Ewangelię. I tak mi się wydaje, nasunęła mi się taka myśl, że Pan Jezus mówił o nawróceniu. Nawrócenie, a nawet jeszcze więcej. To, co mówił, to było wręcz rewolucyjne, bo mówił, że trzeba kochać nieprzyjaciół, prawda? Mówił, że nie wolno pogardzać biednym człowiekiem, że wszyscy są braćmi, wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi jednego Boga. I to było nie do przyjęcia w ówczesnych czasach dla współżyjących, dla żyjących w tych czasach, bo tylko przyjacielem był tylko, prawda, Żyd. I to jeżeli był taki prawowierny, prawda, bo ten, co już coś nie tak, jakiś tam celnik, to już był pogardzany. I właśnie potrzebujemy nam, żeby zrozumieć to wszystko i zrozumieć naukę Chrystusa, to niezbędne jest poznanie realiów tamtych czasów, bo one bardzo ułatwią i wiele rzeczy, które są dla nas czasami niejasne, będą wtedy zrozumiałe, prawda? I to jest właśnie też ważne, żebyśmy też zwracali uwagę na to, jak w tamtych czasach się żyło, jakie były oceny, jakie realia, co było dobre w ich pojęciu, a co złe. No i tak jak się zastanawiamy, to możemy sobie powiedzieć, no faktycznie nie ma się co dziwić, że faryzeusze odrzucili Chrystusa, prawda? Czy saduceusze tym bardziej. Chrystus poszedł do tych ubogich, do tych najbiedniejszych. Z nimi się bratał, a oni przecież sobie tego nie życzyli. Oni chcieli być czymś, prawda, jednak tą hierarchię chcieli uznawać. A Chrystus mówił, nawracajcie się. Nawracajcie się do moich słów chyba. Nawracajcie się do... Zwracajcie uwagę na to, co ja mówię, bo to jest ważne, bo wtedy tylko może się przybliżyć Królestwo Boże na ziemi. Dziękuję bardzo. Tyle mojej uwagi, moich rozmyśleń. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać. Pani Krystynie, dziękujemy za dwie uwagi, dwie obserwacje bardzo interesujące. Pierwsza dotycząca właśnie konieczności poznawania realiów. Nie dla samych realiów, ale po to, aby dostrzec, określić w sposób właściwy, precyzyjny, na czym polega nowość nauczania Jezusa. Nauczanie Jezusa jest nowe nie dlatego, że jest całkiem różne, inne od dotychczasowego nauczania faryzeuszów, jak pani wspomniała, saduceuszów, są punkty wspólne. Jest na przykład w kwestii zmartwychwstania słowa Jezusa, jego nauka jest podobna do nauki faryzeuszów, którzy byli tutaj w kontraście z saduceuszami. Jeśli chodzi o miłość nieprzyjaciół, można byłoby w tekstach mądrościowych znaleźć fragmenty, które również mówią o tym, że przez miłosierdzie można zdobyć wroga, można zdobyć nawet nieprzyjaciela. Jednak nowość nauczania Jezusa polega przede wszystkim na tym, co pani tutaj, ta druga uwaga, na co wskazała, na prawdziwej rewolucji. Rewolucji nie w sensie społecznym, politycznym. Dziś w ostatnich dekadach są modne w egzegezie takie interpretacje polityczne, socjologiczne Ewangelii. Próba ustawienia Jezusa wśród reformatorów życia społecznego, politycznego, religijnego, w tym sensie społecznym, kulturowym. Rewolucja, którą przynosi Jezus, jest głęboka, jest rzeczywista. Samo greckie słowo zawiera w sobie ten sens rewolucji, metanoeite. Nawracajcie się, my tłumaczymy, a właściwie by trzeba było oddać ten czasownik przez, no, w języku polskim, dwa słowa. Przemieniajcie umysł, zmieniajcie myślenie. Nie chodzi tutaj o jakiś światopogląd, opinię, ideę, ale o to, co jest we wnętrzu nas, co decyduje o naszych czynach, o naszym działaniu, co stanowi o motywacji, daje uzasadnienie naszemu postępowaniu. Bo zaczynając rewolucję od środka, zmieniając właśnie nasze serce, możemy zmienić nasze życie, nasze czyny, również najbliższe otoczenie, a potem tą rewolucją prawdziwą, skuteczną, zarażać także innych.
Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Wiem, że ksiądz profesor chciałby jeszcze takie słowo podsumowania skierować do nas.
Wiele razy zwracaliśmy uwagę, głosy, które były, na potrzebę kontemplacji, modlitwy. Wiemy, nie tylko dziś, nie tylko w innych, ale nawet w nas, którzy uważamy, że mamy wrażliwość religijną, że jesteśmy blisko Słowa Bożego, zdarza się, że nie doceniamy wartości modlitwy. Bo modlitwa zdaje się zabierać czas, który można byłoby przeznaczyć na przygotowanie się do wykonania jakiegoś zadania, na jego realizację, czy po prostu na wypoczynek po zakończeniu tego zadania. I tak czas przeznaczony na modlitwę przegrywa konkurencję z czasem przewidzianym na szkolenia, planowanie, koordynację zadań, czy sprawdzenie ich wykonania. Modlitwa nie załapuje się do pędzącego życia współczesnego człowieka, który musi znaleźć jeszcze czas na rekreację i regenerację. Także uczniom Jezusa u progu jego publicznej działalności wydają się ważniejsze, namacalne owoce jego aktywności wśród nich, w ich miejscowości, zaraz doświadczane przez wszystkich pożytki płynące z jego obecności. Nie dostrzegają jednak, że działalność cudotwórcza Jezusa nie jest celem, lecz środkiem. Modlitwa Jezusa pokazuje, że rozróżnienie między jednym a drugim dokonuje się w jedności z Bogiem, w świetle jego porządkowania właściwej hierarchii wartości w życiu człowieka. Biblia od początku głosi, że człowiek został stworzony do przyjaźni z Bogiem. Odrzucenie przez ludzi Boga jest przyczyną ich cierpienia. Narracja o pierwszych rodzicach, ich upadku, o Kainie i Ablu, opowiadanie o Noe i potopie, wieży Babel, pomieszaniu języków, to wszystko nadaje jednoznacznie negatywny charakter obrazowi ludzkiej egzystencji. W następstwie grzechu dokonał się przewrót, zły przewrót, zła rewolucja, zniszczenie przyjaźni między ludźmi a Bogiem. Radykalny charakter zmian dotknął głębi egzystencji człowieka. Miał i ma wpływ na jego relacje ze światem zewnętrznym. Egzystencja człowieka jest naznaczona przez dramatyczne napięcie między wolnością a prawem, między dążeniem do szczęścia na ziemi a życiem wiecznym, między szczęściem jednostki a jej identyfikacją z rodziną, rodem, między doświadczeniem dobroci Stwórcy a doświadczeniem zła w stworzeniu. Bóg jednak nadal daje człowiekowi nadzieję pojednania i nadzieję na to, że go nie porzucił i nie porzuci. Początki dziejów relacji człowieka z Bogiem, jego stworzenia, upadku i obietnicy wybawienia są jednocześnie początkiem historii zbawienia całego człowieka i całej społeczności ludzkiej. W działalności nauczaniu Jezusa również od początku objawia się ten totalny charakter zbawienia. Sens cudów dokonanych na początku publicznej działalności Jezusa wyjaśnia się przez słowa: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. W cudotwórczym działaniu Jezusa, wyrzucaniu ducha nieczystego z pewnego człowieka w synagodze w Kafarnaum, w uzdrowieniu teściowej Szymona oraz w licznych egzorcyzmach i cudach dokonanych w Kafarnaum i w innych miejscowościach Galilei, nie chodzi tylko o czasowe uwolnienie ludzi od ziemskich nieszczęść. Wszystkie cuda potwierdzają nadejście dobrej nowiny o zbawieniu całego człowieka, o ostatecznym uwolnieniu go od panowania zła i wprowadzeniu Bożego panowania. Dlatego Jezus głosi Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym w całej Galilei, nie tylko w jednej miejscowości. Uczniów wzywa, aby mu towarzyszyli, byli z nim, ponieważ ich zadaniem będzie głoszenie tej samej dobrej nowiny o Bożym panowaniu wszystkim narodom, całemu światu. Gdy chrześcijanin czuje się zagubiony, gdy nie wierzy w skuteczność swojego świadectwa, swojego bycia chrześcijaninem, wówczas tylko w modlitwie może odzyskać równowagę, dzięki jedności z Bogiem dostrzec właściwą hierarchię dóbr, zadań i korzyści w swoim życiu.
Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym i z naszymi słuchaczami. Naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Artur Malina z Wydziału Teologicznego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Serdecznie dziękujemy.
Szczęść Boże, Bóg zapłaci.